Chciałbym przypomnieć, że jesteśmy wciąż w pierwszym rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Przypomnijmy fragment, nad którym się teraz pochylamy. Mianowicie jesteśmy nad rzeką Jordan przy Janie Chrzcicielu. I dzisiaj spróbujemy dokończyć rozważanie tego oto fragmentu. Nazajutrz Jan znowu stał w tym samym miejscu z dwoma swoimi uczniami. Zobaczył przychodzącego Jezusa i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ten jest to, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on objawił się Izraelowi. Jan dał o nim takie świadectwo: ujrzałem ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja go ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Przypomnę, że mówiliśmy ostatnio o tej identyfikacji, którą Jan Chrzciciel czyni, widząc nadchodzącego Jezusa, i mówi: oto Baranek Boży. Mamy, kochani, trzy takie konotacje, które odsyłają nas do Starego Testamentu, gdzie mowa jest o baranku. Kiedy wyobraźmy sobie, wielu z nas było nad Jordanem, możemy w wyobraźni przenieść się w tamto miejsce, widzimy tę niezbyt szeroką i głęboką rzekę, a Jan Chrzciciel stoi, widzi Jezusa i mówi: oto Baranek Boży. Przed nim stoją Izraelici. O czym Izraelici mogli pomyśleć, gdy usłyszeli słowo baranek? Po pierwsze, o ofierze, którą składał Abraham ze swojego syna, kiedy to Izaak został cudownie ocalony, a baranek uwięziony w zaroślach stał się typem samego Chrystusa. Został złożony w ofierze, tak samo jak Chrystus zostanie złożony w ofierze. Abraham miał poświęcić swojego syna i to wydarzenie jest typem tego, co dokonało się w Nowym Testamencie, absolutnej kulminacji historii zbawienia, kiedy to Bóg Ojciec poświęca własnego syna, składając go w ofierze. To pierwsza konotacja terminu baranek. Konotacja druga, zwróćmy uwagę, sięgamy tutaj do księgi proroka Izajasza. Jak baranek na rzeź prowadzony, tak on nie otworzył ust swoich. Otóż, kochani, w VI wieku przed Chrystusem, mniej więcej w połowie VI wieku przed Chrystusem, powstają takie fragmenty księgi Izajasza. Księga Izajasza powstawała w dość długim okresie. Podzielona jest zasadniczo na trzy części, tak zwany proto, deutero i trito Izajasz. W tej drugiej części, w deutero Izajaszu, tuż przed wyjściem Izraelitów z niewoli egipskiej. Wyobraźmy sobie Izraelitów właśnie uprowadzonych do Babilonu, którzy słuchają proroka Izajasza zapowiadającego niedługie wyjście na wzór właśnie wyjścia z Egiptu. Wyjdą Izraelici z Babilonu, powrócą do swojej ziemi obiecanej i zapowiadając to uwolnienie z niewoli babilońskiej, zapowiada Izajasz jakąś tajemniczą postać, którą nazywa sługą Jahwe albo sługą pańskim. W rozdziałach 42 do 53 Izajasza mamy cztery tak zwane pieśni o słudze pańskim. One z jednej strony mówią o Izraelu jako narodzie wybranym, cały Izrael miał być sługą pańskim, i czytając te pieśni znajdujemy tam wiele cech Izraela jako ludu Bożego, ale mówią także w tej drugiej warstwie znaczeniowej o jakiejś tajemniczej postaci, którą nikt nie potrafił zidentyfikować. Dopiero z czasem zaczęto interpretować ową postać sługi pańskiego, ale to już w erze prawie że chrześcijańskiej, jako postać mesjańską. Bowiem gdy początkowo zaczęto mówić o Mesjaszu, to nikt nie spodziewał się, że Mesjasz może cierpieć. To miał być triumfujący król, który wyprowadzi Izraelitów z niewoli. A tymczasem te pieśni o słudze Jahwe mówią, że będzie to człowiek niezwykle prawy, który przyniesie prawo nie tylko Izraelowi, ale wszystkim narodom, i który poniesie śmierć zadośćczyniącą za ludzkie grzechy. On został przebity za nasze grzechy, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Myśmy go za skazańca uznali, a on jak baranek na rzecz prowadzony nie otworzył ust swoich. Tak więc możemy znaleźć w tej identyfikacji Chrystusa jako baranka Bożego, dokonanej przez Jana Chrzciciela, nawiązanie właśnie do owej pieśni o słudze Jahwe, i ci, którzy rozpoznali Chrystusa, uznali w nim Mesjasza, od razu zdali sobie sprawę, że ta zapowiedź proroka Izajasza, która powstała 6 wieków przed Chrystusem, spełnia się dokładnie w Jezusie. To On jest owym sługą Pańskim. I wreszcie trzecia identyfikacja, bo patrzcie, ta, która być może wielu z nas narzuca się jako pierwsza, kiedy to Izraelici wychodzą z Egiptu pod wodzą Mojżesza. W noc wyjścia Pan Bóg przez Mojżesza nakazał Izraelitom to właśnie. Wezmą krew baranka, okropią nią progi domów, w których będą spożywać mięso tego baranka, i w tym czasie anioł niszczyciel, anioł śmierci będzie przechodził przez Egipt, wybije wszystkich pierworodnych, a opuści domy, których odwia pokropione są krwią baranka, domu Izraelitów. W związku z tym ten baranek paschalny, bo było to wyjście z Egiptu, ocalał życie Izraelitów. I teraz Chrystus znowu identyfikowany jest jako ten baranek paschalny, który przychodzi, aby ocalić życie tych, którzy w Niego wierzą. I kochani, wiemy, że wyjście z Egiptu, może taka ciekawostka, tak tradycyjnie, o jak Pani Magda się uczyła historii biblijnej, to mówiono, że wyjście z Egiptu nastąpiło w XIII wieku przed Chrystusem i taka była tradycyjna datacja. Dzisiaj już coraz częściej mówimy o tym, że działo się to pod koniec XVI wieku przed Chrystusem, około 1500 roku przed Chrystusem, dlatego że badania naukowe z różnych dziedzin coraz bardziej skłaniają nas do wniosku, że te wszystkie wydarzenia, które towarzyszyły wyjściu Izraelitów z Egiptu, bardzo ciekawie składają się w taką hipotezę związaną z wybuchem wulkanu o nazwie Thera na wyspie Santorini. Otóż właśnie około 1500 roku wybuchł ten wulkan. To była jedna z najpotężniejszych erupcji w ogóle, którą sejsmolodzy są w stanie zidentyfikować w całej historii Ziemi. Tak potężna, że na przykład na wyspie Krecie oddalonej od Santorini niezły już mary drogi praktycznie zniknęła kultura minojska, która wtedy była jedną z najważniejszych. Ale badania dowodzą, że wybuch tego wulkanu spowodował tsunami, które dotarło do ziemi Egiptu przez Morze Śródziemne. I to tsunami było na tyle niszczycielskie, że towarzyszące jemu wydarzenia właściwie bardzo skrupulatnie pozwalają nam wyjaśnić każdą z tak zwanych plag egipskich. Nie będziemy tutaj tak głęboko mówić o tych różnych hipotezach, ale powiedzmy tyle, że ten wybuch spowodował, że pojawiła się chmura pyłu wulkanicznego, która była unoszona, i przez setki kilometrów ten pył, taki ciemny, przenosił się właśnie na północną Afrykę, na Egipt. Jeżeli pamiętacie te dramatyczne wydarzenia w kwietniu 2010 roku, prawda, to pamiętamy, że na pogrzeb prezydenta Kaczyńskiego wiele osób do osobistości nie dojechało z powodu takiej chmury wulkanicznej, która się pojawiła po wybuchu wulkanu na Islandii. Popatrzmy, gdzie jest Islandia, a gdzie jest Europa. To samo się działo po wybuchu wulkanu Thera, więc tym na przykład badacze tłumaczą tak zwane ciemności egipskie, kiedy się pojawiły nad Egiptem. Ten pół wulkaniczny przyniósł, słuchajcie, ze sobą taką bakterię, która w złączeniu z wodą staje się czerwona, czerwieni wodę, stąd woda Nilu zamieniła się w krew. Oczywiście wtedy też pojawiła się zaraza, zaczęły się rozprzestrzeniać owady, prawda? Wszystko to się tak ciekawie układa. Takim pierwszym śladem, który skłonił badaczy do tego, żeby zbadać wpływ wulkanu właśnie na Santorini w połączeniu z zapisem Księgi Wyjścia i badaniami archeologicznymi tam prowadzonymi jest pojawienie się właśnie na północy Egiptu pumeksu, który nie wiadomo skąd w tak olbrzymich ilościach znalazł się właśnie w Egipcie i którego tam nigdy wcześniej nie było i warunki nie powinny sprawić, żeby on się tam pojawił, a on był dokładnie pochodzenia z wyspy Santorini. W związku z tym to był taki pierwszy ślad i później ta cała hipoteza właściwie dzisiaj jest już tak na 90% przyjmowana przez badaczy. Czyli przenosimy powiedzmy to wyjście z Egiptu z roku 1250, jak zazwyczaj myślano, na mniej więcej rok 1500 przed Chrystusem, a to oznacza, że czas sędziów nie trwał 200 lat, ale około 400-450, bo gdy Izraelici doszli do Egiptu, to się rozpoczął czas sędziów, a później dopiero pierwsze królestwo, to jest 1050 rok przed Chrystusem, królestwo Saula. W każdym razie to wydarzenie wyjścia z Egiptu co roku jest świętowane przez Izraelitów w czasie święta Paschy. Żydzi świętują Paschę do dnia dzisiejszego jako jedno z najważniejszych swoich świąt. Świętują w domu, poza nabożeństwem synagogalnym dzisiaj, ale świętują w domu tak zwany seder, czyli wieczerzę paschalną, którą dzisiaj sprawują niemal identycznie, jak sprawowali ją 2000 lat temu, czyli w czasach Chrystusa i niemal tak samo jak wieki wcześniej, jeszcze przed Chrystusem. I dlatego wiemy, że właśnie w czasie święta Paschy Chrystus gromadzi apostołów na ostatnią wieczerzę. I na tej ostatniej wieczerzy, tak jak w czasie każdego sederu, najważniejszym pokarmem winna być baranina, mięso baranka paschalnego. Żydzi co roku zabijali baranka, żeby świętować Paschę właśnie na cześć wyjścia z Egiptu i na upamiętnienie tego, że to krew baranka ocaliła ich przed przejściem anioła niszczyciela, anioła śmierci. I skoro tak, to popatrzmy, kochani, jak teraz nas odsyła, poprosimy o kolejny slajd, odsyła nas ta postać, którą Jan Chrzciciel zidentyfikował, Jezusa jako baranka paschalnego do ostatniej wieczerzy. Jesteśmy tutaj w wieczerniku, na tym slajdzie mamy zdjęcie z wieczernika wszystkich bywalców Ziemi Świętej, którzy znają tę historię, to teraz się uśmiechamy i zrobimy szybciutkie powtórzenie. Mianowicie, kochani, w jaki sposób wyglądała ostatnia wieczerza i co nowego Jezus wprowadził do tego rytuału, który był kultywowany już od wieków. Otóż taki schemat ostatniej wieczerzy oparty jest o cztery kielichy. Wypija się cztery kielichy wina zmieszane z wodą i spróbujmy króciutko powiedzieć o tym, jak ten schemat wygląda, żeby głębiej zrozumieć, czym jest sakrament Eucharystii. Mówię o tym, kochani, specjalnie też dlatego, że w Ewangelii Jana, którą omawiamy, nie mamy opisu ustanowienia Eucharystii. U trzech synoptyków tak, u świętego Pawła tak, u świętego Jana nie ma, jest za to mowa eucharystyczna w szóstym rozdziale. No ale żeby tę mowę choćby głębiej zrozumieć, to sięgamy teraz właśnie do opisu uczty paschalnej, w której najważniejszym był baranek paschalny, a to Jan Chrzciciel zidentyfikował Jezusa jako baranka paschalnego. Rozpoczyna się wszystko, słuchajcie, od modlitwy zwanej kiduszem. Kidusz to taka modlitwa przed posiłkiem, bardziej rozbudowana troszkę niż na przykład w dzień szabatu, kiedy to głowa rodziny, przewodnicząca tej modlitwy, dziękuje Bogu za wyjście z Egiptu i dziękuje za posiłek, który jest właśnie przygotowany. I po takiej modlitwie, zwanej właśnie kiduszem, otwierającej ucztę paschalną, wychyla się pierwszy kielich wina. Ciekawostką jest to, że zobowiązany jest do skosztowania wina każdy, nawet niemowlako. Słuchajcie, kropelkę wina się na łyżeczce podaje dzisiaj w tych tradycyjnych rodzinach ortodoksyjnych. I po tym kiduszu rozpoczyna się tak zwana Haggada paschalna. Haggada, słowo Haggada oznacza opowiadanie. Polskie słowo gadać pochodzi od Haggada. To przeszło właśnie z języka hebrajskiego, kiedy Żydzi tutaj obecni w Polsce używali tego słowa, przeszło do języka polskiego. Haggada paschalna wygląda w taki sposób, że przygotowane wcześniej dziecko, takie, które już umie mówić i troszkę rozumie, stawia pytanie, dlaczego ta noc jest taka ważna? I wtedy ojciec opowiada o wyjściu z Egiptu. I teraz uwaga, niezwykle istotna rzecz, opowiada w czasie teraźniejszym. Nie mówi, ta noc jest taka ważna, bo w 1500 roku przed Chrystusem, że ci by nie powiedzieli przed Chrystusem, Pan Bóg wyprowadził naszych przodków z Egiptu, ale mówi tak, ta noc jest taka ważna, bo dzisiaj Bóg nas wyprowadził z Egiptu. Dzisiaj przeszliśmy przez Morze Czerwone, dzisiaj przeszliśmy przez pustynię, dzisiaj doszliśmy do Kanaanu, do ziemi naszych marzeń, do naszej ojczyzny. Opowiada tak, jakby właśnie wszyscy skończyli wędrówkę i przyszli do ziemi obiecanej w czasie teraźniejszym. I po tym opowiadaniu, zwanym Haggadą, wychyla się drugi kielich wina. Jak już mamy dwa kielichy wina ze sobą, rozpoczyna się uczta właściwa. Czyli sięgamy w końcu po posiłek. I teraz uwaga, najważniejszym posiłkiem wspomniany baranek paschalny. Tada! Mamy cztery opisy ustanowienia Eucharystii w Nowym Testamencie, trzy w Ewangeliach, jeden w pierwszym liście do Koryntian. Mam pytanie, czy którykolwiek z opisów wspomina o tym, że apostołowie z Jezusem jedli baranka paschalnego? Żaden. Nie wspomina się o najważniejszym pokarmie, który powinien się koniecznie pojawić na stole. Egzegeci, bibliści i teologowie dyskutują, czy Jezus podał im baranka paschalnego apostołom, czy nie. Zdania są podzielone. Taki Józef Ratzinger twierdzi, że tak. Taki Mariusz Rosik twierdzi, że nie. Ale się nie dogadają, bo ostatecznie i tak nie będziemy mieli pełnych danych. Natomiast badania literackie pokazują, że nam, że czasem tego baranka, którego podawano do spożycia, nazywany paschą. W czasie, w kontekście paschalnym, paschą czasem nazywali po prostu ten pokarm. I dlatego mamy takie fragmenty, że Jezus mówi do apostołów, idźcie przygotować paschę. Czyli co to znaczy przygotować paschę? No, najważniejszą było przygotowanie baranka. Więc dlatego ja twierdzę, że Jezus kazał przygotować tą baraninę. Ale uwaga, wszyscy ewangeliści i Paweł, którzy mówią o ustanowieniu Eucharystii, piszą już po zmartwychwstaniu Chrystusa. I wszyscy doskonale wiedzą, że na tamtej uczcie Wieczerzy Paschalnej to Jezus był barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Więc nawet jeśli spożywali tą baraninę, to wszyscy milczą, dlatego, żeby pokazać, na tej uczcie to Jezus staje się barankiem paschalnym. To On jest tym, którego krew jutro będzie przelana na krzyżu, tak jak była przelana krew baranka w Egipcie. I to ona ocali nas od śmierci wiecznej, tak jak Izraelitów ocaliła od niewoli w Egipcie. Czyli popatrzmy, to jest jeden bardzo ważny moment, kiedy to Jezus właśnie jest zidentyfikowany na uczcie paschalnej jako baranek. Drugi ważny moment, pomijając wszystkie inne pokarmy i ich znaczenie, to chleb przaśny zwany macą. To właśnie w tym momencie uczty Jezus wziął do ręki ten chleb, połamał go i dawał uczniom, mówiąc, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następuje konsekracja chleba, mówiąc dzisiejszym językiem. I po tym posiłku spożywa się jeszcze inne pokarmy, jak wspomnieliśmy. Wychyla się trzeci kielich wina. Ten trzeci kielich wina zwany jest kielichem błogosławieństwa, bracha po hebrajsku. Prawda, święty Paweł w liście do Koryntian mówi, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa. Mam na myśli właśnie ten czwarty kielich, trzeci kielich. Trzeci, co do w kolejności schematu sederu. To wtedy Jezus bierze do ręki ten kielich, dokonuje konsekracji wina i wprowadza nowum. Popatrzcie, jaka jest ciekawostka. Każdy z apostołów miał swój własny kielich, ale w tym jednym momencie Jezus wziął swój i dawał każdemu, aby spożywali. I czytamy w Ewangelii, pili wszyscy z jednego kielicha. A to oznacza, że Eucharystia jest ucztą jedności. Wszyscy pijemy z jednego kielicha. I później następuje przełomowy moment, jeżeli go właściwie zrozumiemy. Przełomowy moment to są słowa, które wypowiada Jezus. To czyńcie na moją pamiątkę. To jest przełom w tym, w tym sensie, że żydowska, semicka idea pamiętania bardzo różni się od naszej zachodniej mentalności, idei pamiętania, którą kultywujemy w świecie greckim i rzymskim. Mianowicie, gdy my chcemy coś wspominać, gdy my chcemy o czymś pamiętać, to bierzemy sobie telefon i przerzucamy sobie aplikację ze zdjęciami i patrzymy, jak to było, gdy byliśmy w Grecji w sierpniu, prawda? Odwiedzamy Korynt, przerzucając zdjęcia. Myślami biegniemy wstecz. Dla Żydów pamiętać to jest dokładnie coś przeciwnego. Pamiętać to znaczy wyjąć tamto wydarzenie jakby z jego kontekstu historycznego i przenieść do dnia dzisiejszego i dzisiaj je przeżywać. Dlatego w niektórych tłumaczeniach Biblii tak bardzo radykalnie, czasem w przypisach znajdziemy zamiast to czyńcie na moją pamiątkę, to czyńcie na moją obecność. Na to, że Jezus staje się rzeczywiście obecny. I właśnie dlatego, popatrzcie, Hagana Paschalna jest w czasie teraźniejszym. Dziś Bóg nas wywiódł z Egiptu. Właśnie dlatego za chwilę będziemy słyszeć w Wigilię Paschalną Exultet, pochwałę świecy Paschału. I popatrzcie, ile razy tam pada to słowo. Jest to ta sama noc, tej właśnie nocy. Niepodobne jak 2000 lat temu, kiedy Jezus przeżywał wydarzenia paschalne, a mówiąc wydarzenia paschalne mamy na myśli męka, śmierć, zmartwychwstanie, wstąpienie do nieba i zesłanie Ducha Świętego. Te pięć wydarzeń wszystkie są obecne w Eucharystii, bo Eucharystia uobecnia Paschę Chrystusa. Dlatego mówimy, jest to ta sama noc, tej właśnie nocy, niepodobnej jak tamta, ale dokładnie ta sama, bo gdy uczestniczymy w liturgii, Bóg w cudowny sposób przenosi nas w czasie. Jak uważnie będziemy słuchać tekstu modlitwy eucharystycznej w Wielki Czwartek, to znajdziemy tam jeden dodatek. To jest dzisiaj. Wziął chleb, połamał i dawał uczniom, mówił. W Wielki Czwartek jest to jedno zdanie. To jest dzisiaj. Nie 2000 lat temu, ale dzisiaj, bo my uczestniczymy, Bóg nas przenosi w czasie, na tym polega moc sakramentu. Żeby też lepiej zrozumieć to króciutkie obrazy, które też już niektórzy znają tutaj, teologowie uczą nas, że w niebie nie ma czasu, w niebie wszystko dokonuje się teraz, dzisiaj, teraz Jezus umiera, teraz zmartwychwstaje, wszystko dzieje się jednocześnie, nawet jest taka formuła wieczne chodie, czyli wieczne dzisiaj. Gdybyśmy tu sobie wyobrazili chmurki, gdy przychodzimy na Eucharystię, to wychylamy naszą głowę ponad chmury i uczestniczymy głową w wydarzeniach, które w niebie dzieją się teraz. Poczytajcie całą Apokalipsę. To jest cała Eucharystia, która teraz się w niebie dokonuje. Nogami jesteśmy na ziemi, ale głową w niebie. Przeniesieni w czasie. I gdy się kończy Eucharystia, idźcie w pokoju Chrystusa, no to schodzimy na ziemię i idziemy, by umocnieni tym sakramentem prowadzić nasze chrześcijańskie życie aż do następnej Eucharystii. Gdy wyjdziemy dzisiaj od sióstr, to życzę wszystkim, żeby zobaczyli pięknie rozgwieżdżone niebo. Jak zobaczymy tysiące gwiazd na niebie, to chcę wam powiedzieć, że większość z nich dzisiaj nie istnieje. Niektóre przestały istnieć miliony lat temu. To nie jest przesada. Tutaj mamy z ekspertów w pierwszym rzędzie. Tysiące lat temu, dziesiątki tysięcy lat temu wysłały światło te gwiazdy, spaliły się, ale światło wciąż biegnie do ziemi, więc tak naprawdę można powiedzieć, że jesteśmy przeniesieni w czasie. Widzimy coś, co dzisiaj nie istnieje. Istniało to wiele tysięcy lat temu, czy nawet milionów lat temu. Albo już tak troszkę trywializując, chociaż jest w tym dużo prawdy, odnosząc się do teorii względności Einsteina, który mówił, że czas jest względny. To znaczy, jeśli w jednym układzie odniesienia dwa wydarzenia są oddzielone w czasie, coś było wczoraj, coś będzie jutro, w innym układzie odniesienia te wydarzenia są równoczesne. Więc gdy idziemy na Eucharystię, to jesteśmy równocześnie z tym, co historycznie dokonało się 2000 lat temu. I dlatego Eucharystia nie jest powtórzeniem ofiary Chrystusa, ale jest uczestnictwem w jednej, jedynej ofierze Chrystusa. Gdyby było powtórzeniem, to byłoby to mało sensowne, bo by oznaczało, że ofiara Chrystusa jest niewystarczająca, skoro musimy ją powtarzać. I to właśnie przez 10 wieków w Starym Testamencie non-stop powtarzano ofiary, zabijano tysiące zwierząt i one nie przyniosły zbawienia. Natomiast jedna ofiara Chrystusa przyniosła zbawienie i jej się nie powtarza, tylko się uczestniczy w tej jednej, jedynej. Pół listu do Hebrajczyków jest na ten temat. Zachęcamy do lektury. Dlatego fajnie, że dzisiaj już nie ma w katechizmach takiej definicji, którą ja się uczyłem, idąc do pierwszej komunii. Co to jest Eucharystia? Bezkrwawe powtórzenie ofiary Chrystusa. Same herezje. Kto mówi bezkrwawe, to jakby nie wierzył, że krew Pana Jezusa jest w kielichu. I kto mówi powtórzenie, to zaprzecza całej teologii Kościoła i tego, czym jest Eucharystia. I po tym wszystkim, popatrzmy, trzy kielichy wina w głowie, ale z wodą zmieszanego, to co się wtedy robi? Śpiewa. Kolejny element uczty paschalnej to śpiewy hallelu. To hallel to są psalmy, takie uwielbienia Boga opowiadające o wyjściu z Egiptu. Od 113 do 118 Żydzi mają piękne melodie na tym, ułożone do tych psalmów. Popatrzcie, że do 118. Dobrze, Pani Magdo, że nie do 119, nie? Od ten to by był najdłuższy psalm. Śpiewali do rana. Ale na szczęście kończy się w 118 psalmie i popatrzcie, że elementem kończącym ucztę jest czwarty kielich wina, który nazywamy hallelem. Każdy z tych kielichów bierze nazwę od tych poszczególnych elementów syderu. Czwarty kielich wina oznacza koniec uczty. Skoro czwarte kielich wina oznacza koniec uczty, to drugi punkt kulminacyjny. Pierwszy to czynić się na moją obecność, aby męka, śmierć, zmartwychwstanie, niebowstąpienie i zesłanie było obecne teraz wśród was. Drugi punkt kulminacyjny to to, że Jezus nagle przerywa ucztę. Po odśpiewaniu psalmów weszli w stronę Góry Oliwnej. Nie podał im czwartego kielicha. Nie podał kielicha kończącego ucztę paschalną, a to jest totalna rewolucja. Bo czy Jezus zapomniał? Nie. Czy zabrakło wina, jak w Kanie Galilejskiej? Nie. A co się stało? Jezus nagle powiedział tak. Od tej pory nie będę już pił owocu winnego krzewu, aż do momentu, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie mojego Ojca. Ostatnia wieczerza rozpoczęła się w Wieczerniku, tutaj, w tych murach, 2000 lat temu i się nie zakończyła. Wciąż trwa, uobecniana na ołtarzach całego świata. Stąd właśnie fakt, że gdy sprawujemy Eucharystię, to uczestniczymy w ostatniej wieczerzy, która się wtedy zaczęła, bo jest jeszcze nie zakończona. I zakończy się dopiero po paruzji Chrystusa, gdy wszyscy razem znajdziemy się w niebie i wtedy wychylimy czwarty, ostatni kielich wina, o czym jest mowa w 19 rozdziale Apokalipsy. Cała Apokalipsa to jedna wielka liturgia eucharystyczna, ale w 19 rozdziale, czyli już pod koniec, błogosławieni są ci, którzy zostali wezwani na ucztę godów baranka. Czyli popatrzcie, to co wypowiadamy tuż przed Komunią Świętą, to się dzieje teraz w niebie, bo uczestnicząc w Eucharystii jesteśmy w niebie. Eucharystia to kawałek nieba na ziemi. I właśnie dlatego już u początku, bo jesteśmy wciąż w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, Jan Chrzciciel identyfikuje Chrystusa jako baranka Bożego, odsyłając nas do Eucharystii. Poprosimy o kolejny slajd. I właśnie, kończąc ten fragment, który przed chwilką przeczytaliśmy, popatrzcie, co Jan mówi. Ten, który do mnie powiedział, abym chrzcił wodą, powiedział też do mnie, ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Jak zdążyliśmy już zauważyć, mówiliśmy o tym, Jan, ewangelista, nie opowiada nam o chrzcie Jezusa. Nie ma tu mowy o chrzcie Jezusa. Jezus się pojawia nad Jordanem i Jan Chrzciciel mówi, o, to jest Baranek Boży. On was będzie chrzcić Duchem Świętym, bo widziałem niebo otwarte nad nim. Popatrzcie, że inni ewangeliści mówią, że Jan ochrzcił Jezusa. U Jana nie ma wzmianki na ten temat, bo Jan bardzo konsekwentnie poszedł za tą teologią. Chrzest udzielany przez Chrzciciela był chrztem nawrócenia. Jezus nawrócenia nie potrzebował, bo był bezgrzeszny. Przy chrzcie w Jordanie Izraelici wyznawali swoje grzechy, Jezus nie miał co wyznawać, więc pomija fakt, że Jan został ochrzczony, ale... Jezus został ochrzczony, ale popatrzcie, przywołuje, jesteście super, bo już 45 minut od badania, a wy jeszcze śledzicie, studenci po 12 minutach się wyłączają i wtedy trzeba zrobić jakieś rozrywki. Jezus według Jana nie przyjmuje chrztu, ale wszystkie te elementy są tam obecne. Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego, to się działo właśnie podczas chrztu. Nie tylko, że ujrzysz Ducha, ale zobaczysz niebo otwarte nad nim. Prawda? W czasie chrztu niebo się otworzyło i Duch Święty w postaci gołębicy zstąpił. On chrzcić was będzie Duchem Świętym. Czyli całą teologię chrztu w Jordanie Jan tutaj zawiera, ale pomija sam fakt chrztu. I teraz, kochani, będziemy to widzieć, że Ewangelia według świętego Jana jest Ewangelią na wskroś sakramentalną. To znaczy, że mamy tam właściwie wysłanie do wszystkich sakramentów na bardzo różnych poziomach i wieloaspektowo. I samo to sformułowanie, on chrzcić was będzie Duchem Świętym. Gdybyśmy otworzyli komentarze do Ewangelii Jana, to przeczytamy tak, że po pierwsze jest to sakrament Chrztu Świętego, prawda? Bo w momencie, Jezus mówi dwa rozdziały później do Nikodema, kto nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Narodzenie z wody to jest chrzest z ducha, bo w momencie chrztu Duch Święty wstępuje do naszego ducha i stajemy się dziećmi Bożymi. Tak więc pod pojęciem chrzest w Duchu Świętym możemy rozumieć sakrament chrztu, ale pod pojęciem chrzest w Duchu Świętym, bo dokładnie baptizma oznacza zanurzenie, zanurzenie w Duchu Świętym oznacza także sakrament bierzmowania. No bo sakrament bierzmowania jest sakramentem przyjęcia Ducha Świętego, zanurzenia w Duchu Świętym. O tym znowu jest w czwartym rozdziale Jana, Samarytanka. Daj mi wody żywej. I później Jezus wyjaśnia, co to jest ta woda żywa, kilka rozdziałów dalej. Kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije, a strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. I teraz uwaga. A mówił to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Więc woda jest symbolem Ducha Świętego. Chrzest w Duchu Świętym jest także więc symbolem sakramentu bierzmowania. I wreszcie sformułowanie chrzest w Duchu Świętym odsyła nas także do takiego osobistego przyjęcia Ducha Świętego, którego wielu doświadczyło. I tutaj specjalnie na slajdzie pokazuję dokument, bo jest to oficjalny dokument Kościoła Watykański, wydany kilka lat temu i jeszcze przez Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, zatwierdzony przez Watykan. Natomiast dzisiaj te katolickie służby już zostały przemianowane w taką instytucję, która nazywa się Charis, dzięki papieżowi Franciszkowi. I w tym dokumencie czytamy, że chrzest w Duchu Świętym jest to osobiste otwarcie się na przyjęcie Bożej miłości i darów Ducha Świętego. Czyli to, co często dzieje się w tym momencie, gdy się modlimy nad kimś o przyjęcie Ducha Świętego, na przykład na zakończenie seminarium odnowy w Duchu Świętym. W tym jednym sformułowaniu chrzest w Duchu Świętym możemy zobaczyć aż takie głębokie bogactwo myśli. Czy startujemy z kolejnym fragmentem, czy kończymy? Cisza zapadła.
Idziemy dalej.
No idziemy jeszcze 7 minut, dobra? No to poprosimy o kolejny slajd. Słuchajcie, bo chcę wam powiedzieć, że powolutku będziemy się zbliżać do połowy pierwszego rozdziału, więc przeczytajmy fragment, który rozumiem teraz rozpoczniemy mówić, natomiast jeszcze go nie dokończymy mówić na dzisiejszym spotkaniu. Mianowicie, nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami, i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się, ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Powiedział im, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swojego brata i rzekł do niego, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł, ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Ponieważ jesteśmy w Wielkim Poście, to rozpocznijmy tak troszkę egzystencjalnie. Mianowicie popatrzmy, że Jan zobaczył przechodzącego Jezusa, wskazuje na niego, ma przed sobą, jak tutaj wynika z opisu, tłumy czy duże ilości Żydów, którzy przyszli go słuchać na Jordan. Ma więc Jan swoich uczniów i Jan co robi? Odsyła do Chrystusa. Nie zatrzymuje ich przy sobie, tylko mówi, o, to baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Tak, dobrze, że tutaj przyszliście, ale nie przyszliście tutaj dla mnie, tylko dla Niego. To On jest najważniejszy. To Jezus jest zawsze na pierwszym miejscu, więc Jan jest tym, który zawsze wskazuje na Jezusa. I dalej popatrzcie, co się dzieje, kiedy dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, że to jest Baranek Boży i poszli za Jezusem. Mamy tutaj takie techniczne sformułowanie na oznaczenie uczniostwa Jezusa. Akolutein po grecku, akolutein znaczy iść za. Za każdym razem, gdy to słowo pojawia się w Ewangeliach, że ktoś idzie za Jezusem, to znaczy, że staje się Jego uczniem. Bo popatrzmy, że taka jest formuła powołaniowa. Jezus w Ewangeliach synoptycznych, gdy spotyka uczniów pierwszych, powołuje ich, to mówi, pójdź za mną, pójdź za mną. I później, gdy tutaj już czytamy, że ci dwaj uczniowie poszli za Jezusem, to znaczy, że nie tylko sobie wędrowali za Nim, a Jezus pierwszy, ale stali się Jego uczniami. Co za chwilę wybrzmi jeszcze mocniej w tym tekście, jeżeli będziemy go dalej analizować. Jezus pyta, czego szukacie? To jest też taka ciekawostka. Idzie Jezus, oni idą za Nim, ale tak naprawdę to Jezus w pewnym momencie się odwraca i mówi, czego szukacie? Chce tutaj nam ewangelista pokazać, że to Bóg jest tym, który pierwszy wychodzi z inicjatywą do człowieka w potrzebie. To Bóg jest tym, który powołuje, bo to oni tylko usłyszeli od Jana i poszli za Nim, ale to Jezus pierwszy rozpoczął rozmowę i Jezus do nich wychodzi z inicjatywą. I teraz w odniesieniu do sytuacji historycznej, o której pisana była Ewangelia, a jeszcze wcześniej, w której toczyło się życie Jezusa, to można sobie pomyśleć, czego szukacie. Skoro Jan zidentyfikował Chrystusa jako Baranka Bożego, a to miało się odnosić do Mesjasza, to wiemy, że bardzo różne były te oczekiwania mesjańskie, o czym już mówiliśmy. Na przykład jedni mogli oczekiwać, że Mesjasz będzie przywódcą politycznym. Więc być może ci uczniowie szukali takiego przywódcy, chcieli dążyć do powstania i wyzwolenia spod władzy Rzymu. Może inne stronnictwo to Saduceusze, prawda? Taka elita. Czego szukacie, że może chcieliby przyłączyć się do Mesjasza i należeć właśnie do takiej elity społecznej. Różne mogły być motywy, dla których szli za Jezusem, w zależności od tego, jakie mieli oczekiwania. A oni w odpowiedzi na to stawiają pytanie, tak typowo, że jak Żyd, nie? Pytanie na pytanie. Zamiast odpowiedzieć, to przekręci i pytanie, czyli rabbi, nauczycielu, gdzie mieszkasz? To nam się wydaje, tak patrząc z punktu widzenia historycznego, jak myślimy, wszyscy bywalcy Ziemi Świętej, gdzie Pan Jezus mógł mieszkać? Sam o sobie mówi, że nie ma nawet kamienia, na którym by mógł głowę skłonić. Mieszkał w Nazarecie, ale tam go wygnali, chcieli go strącić. To się przeniósł na pewien czas do Kafarnaum. Ale gdy był tutaj nad Jordanem, to jesteśmy w Betanii, więc przypuścić należy, że mieszkał w domu Marii, Marty i Łazarza, prawda? Tam bliziutko. Przebywał tam przez pewien czas. Natomiast to, słowo mieszkać jest absolutnie wyjątkowe w Ewangelii Jana i na tym zakończymy naszą refleksję. Mianowicie, kochani, pierwsza rzecz dla niektórych być może będzie to odkrycie. Dla mnie było takim wow. Sam pobiegłem do słownika hebrajskiego i szukałem wszystkie fragmenty. Otóż wiecie, że w języku polskim słowo mieszkanie, mamy takie słowo? Skąd się wzięło? Tak jak gadać od Haggady. Otóż hebrajskie słowo mieszkanie znaczy mieszkanie. 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 Z hebrajskiego musiało się to jakoś przedostać do polskiego. Ale teraz uwaga, słowo mieszkanie w zdecydowanej większości tekstów Starego Testamentu oznacza mieszkanie Boga, czyli świątynię. Jeżeli ktoś kogoś zaprasza do mieszkania, na przykład w mentalności semickiej do dzisiaj, to jest to wyraz największej intymności i zaufania do takiego człowieka. Generalnie nie wpuszcza się wszystkich do mieszkania, prawda? Ale mieszkanie czasem tłumaczone jest nawet jako przybytek w Starym Testamencie, czyli wprost odsyła nas do miejsca, gdzie mieszka Bóg. Tak więc to słowo mieszkanie. Zresztą z tego samego rdzenia pochodzi szekinach. Szakan, mieszkać. Szekina, czyli obecność Boga, Boża obecność, prawda? Mówimy, że w świątyni zamieszkiwała Boża obecność. To jest ten sam rdzeń. I teraz to w języku greckim, na razie, prawda, posłużyliśmy się hebrajskim, mieszkanie, mieszkanie, ale uczniowie tych dwóch, jeszcze nie wiemy, kto to jest, za chwilkę się dowiemy, tych dwóch, którzy poszło za Jezusem i stali się jej uczniami, pytają, gdzie mieszkasz? Jezus mówi, chodźcie i zobaczycie. I dosłownie tłumacząc, brzmiałoby to nie gdzie mieszkasz, a gdzie trwasz. Menein w języku greckim oznacza trwać, czyli gdzie trwasz, gdzie przebywasz. I ten termin dla Jana staje się kluczowym w bardzo wielu tekstach. Ostatni slajd na dzisiaj. Popatrzmy tylko, o jakie to teksty chodzi. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie. To samo słowo. Gdzie mieszkasz? Chodźcie i zobaczycie. Jezus zaprosił ich do swojego mieszkania, a tutaj oznacza to złączenie w komunii świętej. Czy nie wierzysz, że ja trwam w Ojcu, a Ojciec we mnie? Związek między Jezusem i Ojcem znowu ukazany jest przez ten sam termin. Trwać, mieszkać. Ja mieszkam w Ojcu, a Ojciec mieszka we mnie. I to jest zresztą też bardzo ciekawy fragment. Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Bo ten fragment, ta perykopa rozpoczyna się słowami: w domu Ojca mojego jest mieszkań wiele. Idę przygotować wam miejsce. Mieszkanie. Prawda? Czyli znowu intymny związek pomiędzy człowiekiem a Bogiem, który zaprasza człowieka do swojego mieszkania. Później, jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy przebywać u niego. Czyli Chrystus i Bóg Ojciec przebywa, mieszka w tym, który zachowuje Boże przykazania. No i wreszcie mamy też ostatni fragment. Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca i trwam, mieszkam w Jego miłości. Czyli ten termin mieszkać, w tym naszym wypadku, z jednej strony chodzi o fizyczne mieszkanie, pytają, gdzie Jezus mieszka, żeby mogli się z Nim spotkać i osobiście dłużej porozmawiać, bez tych tłumów naokoło, ale z drugiej strony wskazuje już na ogromny, intymny związek pomiędzy tym, kto jest uczniem Jezusa i nawiązuje z Nim relacje. Serdecznie dziękuję za uwagę.